12 rozdział, strona 1115, jeżeli ktoś chce śledzić. 1115, 12:35, 12:48. Niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone. Wy zaś bądźcie podobni do ludzi oczekujących Pana swego, aby mu zaraz otworzyć, kiedy powróci z wesela, przyjdzie i zapuka. Błogosławieni owi słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Zaprawdę, powiadam wam, iż się przepasze, posadzi ich przy stole i przystąpiwszy, będzie im usługiwał. Czy przyjdzie o drugiej, czy o trzeciej straży, a zostanie ich tak błogosławieni oni. To wiedzcie, że gdyby wiedział gospodarz, o której przyjdzie złodziej, nie dopuściłby do tego, by podkopano dom jego. I wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o takiej godzinie, której się nie spodziewacie. A Piotr rzekł, Panie, czy do nas mówisz w tym podobieństwie, czy też do wszystkich? A Pan rzekł, któż jest tym wiernym i roztropnym szafarzem, którego ustanowił Pan nad trzelazią swoją, aby im dawał wyżywienie w czasie właściwym? Błogosławiony ów sługa, którego Pan jego, gdy przyjdzie, zastanie go tak czyniącego. Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim. Jeśli zaś ów sługa rzekł w sercu swoim, Pan mój zwleka z przyjściem i zaczął bić sługi i służebnice, jeść, pić i upijać się, przyjdzie Pan sługi owego dniu, w którym tego nie oczekuje i o godzinie, której nie zna. Usunie go i wyznaczy mu los z niewiernymi. Ten zaś sługa, który znał wolę z Pana swego, a nie przygotował i nie postąpił według jego woli, odbierze wiele razów. Lecz ten, który nie znał, choć popełnił coś karygodnego, odbierze niewiele razów. Komu wiele dano, od tego wiele się będzie żądać. Komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać. Na razie wystarczy. Słynny werset, słynny fragment. Bądźmy czujni, bo Pan nadchodzi, tak? Amen? Amen. Na początku Pan Jezus powiedział swoim uczniom, żeby przypasali biodra. Niech biodra wasze będą przypasane, a świece zapalone. Cóż to oznacza? Co oznacza, że biodra mają być przepasane? To znaczy, że przekazał swoim uczniom to, że oni mają być gotowi. Oni mają być przygotowani na coś. Na przyjście albo przygotowani do drogi, do wyruszenia. Strój Izraelitów w tamtych czasach nie składał się tak jak teraz. Nie mieli koszuli włóczanki, nie mieli marynarki Gucciego czy też spodni Wranglera. Ich strój składał się z tkaniny. To była tkanina zazwyczaj lniana, dosyć duża i szeroka. I tą tkaniną się tak przepasywali. A był jeszcze też potrzebny pas. Pas, który w jakiś tam sposób tą tkaninę formował tak, że nie krępowała ona ruchów. I to było całe odzienie ówczesnego Izraelity. Bądźcie przypasani. Niech biodra wasze będą przypasane, a świece zapalone. Co to znaczy świece zapalone? Czym są świece? W innym tłumaczeniu jeszcze co Boże mówi o pochodniach. Pochodnie, bracia i siostry, są to atrybuty, które Bóg daje człowiekowi. Są to rzeczy, które tak naprawdę te talenty, które uzdolnienia, które Bóg przekazał człowiekowi. Same atrybuty nie wystarczą do życia. Stąd też było powiedziane, świece zapalone, pochodnie zapalone, czyli pochodnie w ogniu. Na co mieli czekać apostołowie? Tak jak czytaliśmy, na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Chrystus, to co im mówił, to nie miało być to traktowane dosłownie, bo przepasane biodra, czy też świece zapalone, to nie chodziło o to, że oni mają w tym momencie ubrać się, mają w tym momencie stać gotowi do wyjścia i trzymając ze sobą pochodnie. To się dotyczyło rzeczywistości duchowej. To się dotyczyło postawy ich serca, które miało być przygotowane na, po pierwsze, przyjście Jezusa Chrystusa, na Jego powrót. No bo jakby inaczej, jak oni mieli co, cały czas stać w tym swoim stroju, dzień, noc, no wiadomo, że oni by tego nie wytrzymali. Ogień. Co symbolizuje ogień? Dla wielu symbolizuje cierpienie, ból i piekło. Jak pamiętam, jak byłem mały, to jak kojarzyłem ogień, to ja kojarzyłem to tak naprawdę tylko i wyłącznie z bólem. Tylko i wyłącznie, że jak rękę się wsadzi, to się człowiek poparzy. Ale też ogień daje ciepło i ogień daje też światło. Bo kiedyś za pomocą tych pochodni to tak naprawdę zastępowało oświetlenie pomieszczenia. I często modlimy się, żeby Pan Bóg co zesłał? Zesłał ogień. Po co ma zesłać ogień? Żeby nas spalić? Przecież ogień pali ciało. I czy tu mówimy teraz o takim ziemskim ogniu? Nie, mówimy o Bożym ogniu. Bo ziemski ogień faktycznie dokonuje zniszczenia. Jeżeli sobie przypominacie Stary Testament, w Starym Testamencie była ofiara spalania. I ona, na czym ona polegała? Na tym, że to, co było zwierzęce, było wypalane. A mamy też ogień, o którym mówi Jezus Chrystus. Mówimy o tej pochodni, która się świeci, która się pali. To Słowo Boże mówi o ogniu Ducha Świętego, o Duchu Świętym. To jest ogień naszej pochodni. Pamiętacie, ta historia jest bardzo zbliżona do innej historii. Historię o pannach roztropnych i nieroztropnych. O pannach, które też miały lampę, o pannach, które też czekały nas na oblubieńca. O pannach, które pięć z nich było w pełni wyposażonych, a pięć z nich nie w pełni. Obie miały lampy. Obie grupy miały lampy. Miały te atrybuty pochodzące od Boga, ale nie każda z nich miała odpowiednią ilość paliwa, czyli tej nafty. Na przyjście Jezusa Chrystusa. I tam jasno było powiedziane, że to się odnosi do przyjścia Jezusa Chrystusa. A ogień jako Duch Święty to jest ten ogień, który dokonuje wielu zmian w naszym życiu. Tak naprawdę w nas samych. Wiele osób modli się o ogień. Tego, co powiedziałem wcześniej. Wiele osób modli się o ten ogień, ale czasami tego ognia nie chcą przyjąć. Bo sobie nie zdają sprawy albo papugują i modlą się za innymi. Bo co powoduje ogień? Ogień powoduje zniszczenie to, co złego w nas. Ogień powoduje wypalenie złych rzeczy. Jeżeli my modlimy się o ogień Ducha Świętego, to On przyjdzie. I chwała Panu. I niech przychodzi. I niech nas wypełnia. Ale czasami to będzie bolało. Dlaczego? Bo niektóre rzeczy, które muszą być w nas wypalone, no to będzie bolało. Taka jest prawda. Ale lepiej, jak Słowo Boże mówi, czasami lepiej wejść bez ręki do Królestwa Bożego, niż w pełni zdrowym, pójść na zatracenie. Tak samo i w tym przypadku. Lepiej przeżyć ten krótkotrwały ból, który spowoduje to, że my staniemy się lepsi w oczach Pana, aniżeli ominąć to i być takim, jak nie do końca Bóg chce, żebyśmy byli. Duch Święty jako ogień wypala to, co złe i odpowiednio nas formuje tak, żebyśmy się stali wypróbowanymi sługami. I jeżeli chcesz być, bracie i siostro, sługą Pana, w takim 100%, nie w 50%, nie w 90%, ale w 100%, to będziesz musiał przejść taki ogień. Może już go przeszedłeś, może to już jest za tobą. A może jeszcze jest wiele rzeczy przed tobą. Pamiętajmy, albo inaczej, zwróćmy uwagę, jak jest formowana jeden z materiałów, stal, żelazo. Gdzie jest najbardziej, jak ją można formować? W ogniu. I wtedy i tak samo Bóg nas modeluje. Właśnie w ogniu. Poprzez doświadczenia, poprzez to, przez co musimy przechodzić. Fizyczny ogień często niszczy. Duchowy ogień oczyszcza. jednak to baterie. Chwała Panu. Okej. Fizyczny ogień potrafi siać zniszczenie. Często sieje się zniszczenie. Duchowy ogień oczyszcza. Przypomnijmy sobie, bracia i siostry, co się stało w dzień Pięćdziesiątnicy. Kiedy uczniowie byli zgromadzeni w wieczerniku, kiedy się modlili i kiedy zstąpił na nich Duch Święty, co się pojawiło nad nimi? Języki ognia. Języki ognia. Czy ich wypaliło? Nie. Wręcz przeciwnie. Ich to wzmocniło. Dostali dary, których wcześniej nie mieli. Dostali coś, co się zapoczątkowało w tamtym czasie i trwa do dnia dzisiejszego. Wiele kościołów neguje to, że Duch Święty dalej działa w taki sposób, jaki działał za czasów apostołów. Wiele kościołów uważa, że działanie się skończyło wraz ze śmiercią wszystkich apostołów. A to jest nieprawda, bo Duch Święty jaki był, taki jest i taki będzie. I działa wśród nas. I w momencie, kiedy my zdecydujemy się iść za Nim, to my też otrzymujemy Jego ogień. I ogień wynika w nas. Przez to otrzymujemy wiele darów, darów Ducha Świętego. Możemy prorokować, możemy... mówimy językami, prorokujemy. Wszyscy to robią? Uzdrawianie, o, dziękuję. Wszyscy to robią? Nie. Ale są tacy, co robią? Oczywiście. Jaką mocą? Ducha Świętego. Mocą z wysokości. Ale pamiętajmy jedną rzecz, że lampa bez ognia jest lampą bezużyteczną. Nasze zdolności, nasze uzdolnienia, nasze talenty, nasze życie bez Ducha Świętego tak naprawdę jest, są to rzeczy bezwartościowe. Nieużyteczne, a nasze życie to takie, no nie oszukujmy się, bezwartościowe. Pamiętajmy jeszcze jedną rzecz, że ogień też daje światło. Tak samo jak Duch Święty nas oświeca i prowadzi nas przez ciemności tego świata. Światło. Kolejny symbol ognia. Co się dzieje, jeżeli na tym świecie nie mamy Ducha Świętego? Błądzimy po omacku. Nie widzimy, w którą stronę mamy iść i niekoniecznie znajdziemy tą drogę, która prowadzi do naszego Ojca. Choćbyś miał różne dary, umiejętności, talenty, bez Ducha Świętego nie trafisz do celu. Żeby pochodnia, czy też lampa miała odpowiednie paliwo, żeby się paliła, musi mieć odpowiednie paliwo. Musi być, czyli w naszym przypadku, żeby nasze życie normalnie funkcjonowało, my musimy mieć to odpowiednie paliwo, czyli Ducha Świętego. Jak możemy zadbać o nasze paliwo? To chyba wszyscy wiedzą, że czym na przykład? Przez modlitwę. Super, bracie Kaziu. Z czym jeszcze? Słyszę czytanie, Słowo Boże. Świetnie. Dobrze. Jakoś cicho. Albo śpicie, albo nie wiecie. Mam nadzieję, że śpicie. Śpicie, tak? Przez Słowo Boże, przez modlitwę, czyli przez społeczność z naszym Panem. Każda taka społeczność to jest dotankowanie swojej pochodni. Jeżeli nie ma tej społeczności, to z czasem paliwo się wykończy. Bo to nie jest tak, jeżeli dzisiaj nie będziecie w społeczności z Panem, czyli dzisiaj nie przeczytacie Słowa Bożego, dzisiaj się nie pomodlicie, to już od razu Duch Święty od was schodzi. Nie. Ale z każdym razem, z takim brakiem społeczności, działanie Ducha Świętego w naszym sercu się zmniejsza. Czyli porównując do pochodni, pochodnia powoli zaczyna gasnąć. Pamiętajmy o tym, że każda pochodnia potrzebuje paliwa, tak samo jak nasze życie potrzebuje też Bożego paliwa, czyli Ducha Świętego. I tak jak czytaliśmy, bo dlaczego to jest ważne? Dlaczego o tym teraz mówię? Bo to jest niesamowicie ważne w kontekście tego, co ma się stać. Czyli w kontekście przyjścia Jezusa Chrystusa. Gdzie my mamy być gotowi? Jezus Chrystus to powiedział swoim uczniom. Bądźcie gotowi. Bądźcie gotowi, kiedy ja przyjdę. Bądźcie gotowi i czekajcie na mnie. Tak samo jak miały czekać te panny na swojego oblubieńca, czyli my jako Kościół mamy czekać na Pana Jezusa. To samo On powtórzył. Mamy być gotowi. Po raz kolejny. Aż On przyjdzie. A kiedy On przyjdzie, tego to nie wiemy. I wy bądźcie gotowi, to czytaliśmy. I wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o takiej godzinie, której się nie spodziewacie. Nikt z nas się nie spodziewa, kiedy przyjdzie Jezus Chrystus. My mniej więcej możemy określić czas, że On się zbliża, bo widzimy, że wypełniają się rzeczy, które są zapisane w Słowie Bożym. Ten czas się zbliża. Ale czy to będzie dzisiaj, czy to będzie jutro, czy za tydzień, czy za 10 lat? Nie wiemy. Pastorze, wiesz, kiedy przyjdzie Jezus Chrystus? Tak? A kiedy? Wkrótce. A ja bym prosił godzinę, dzień, miesiąc, dzień, godzinę. Tego nie wie nikt. Nasza odpowiedź brzmi wkrótce. I to wszystko. Tak najbardziej możemy sprecyzować, kiedy przyjdzie Jezus Chrystus. I o ile opowieść o pannach symbolizowała przyjście Jezusa Chrystusa po swoje oblubienice, to ten fragment, który przeczytaliśmy, on troszkę poszerza kontekst przyjścia Jezusa Chrystusa. I nie, dlatego, że on nie zawiera się tylko i wyłącznie w tym przyjściu jego ostatecznym, a może inaczej powiedzieć, ponownym, tylko też odnosi się do naszego życia, do przychodzenia Jezusa Chrystusa do nas, tu i teraz. Bo On dalej przychodzi. On dalej do nas przychodzi. I być przypasanym z zapaloną pochodnią to też gotowość do wykonania pracy dla Jezusa Chrystusa. Tutaj, na ziemi. Być gotowym do drogi, którą On dla nas zaplanował. Czy ty, bracie i siostry, jesteś gotowy? Czy jesteś przepasany? A czy twoja pochodnia jest wypełniona paliwem? W momencie, kiedy Jezus Chrystus przyjdzie i powie, idź tam, to czy ty jesteś gotowy? I ty jesteś w stanie pójść? Czy musisz się przygotować? Czy musisz się ubrać? Czy też musisz uzupełnić paliwo w swojej pochodni? Czy jesteś czujny? I czy czekasz, aż Jezus przyjdzie do ciebie z zadaniem? Czy rozpoznałeś już, czy może już otrzymałeś zadanie od Jezusa Chrystusa, co masz wykonać na tej ziemi? Słowo Boże mówi, na przykład w Jeremiasza 1:5, kiedy został powołany, Jeremiasz został powołany na proroka. Utworzyłem cię w łonie matki, na proroka ludów, narodów poświęciłem cię. Zanim cię utworzyłem w łonie matki, na proroka narodów poświęciłem cię. Bóg tworzy ludzi, nas, swoje dzieci, zanim zostaną stworzeni w łonie matki. Może źle. Bóg planuje i wie, jacy my będziemy. Jakie będziemy mieli mocne strony, jakie będziemy mieli słabe strony. Jakimi On nas obdarzy talentami, umiejętnościami. Po co to? Po to, żebyśmy Mu tutaj służyli. Pytanie, czy ty, bracie i siostro, czy wiesz, jaka jest dla ciebie służba i czy ty wiesz, co Bóg chce, żebyś wykonał tutaj na ziemi? Bo ty nie żyjesz tylko dla siebie. Ty żyjesz dla Niego i żyjesz po to, żeby Jemu oddać chwałę. Szatan miesza ludziom w głowach. Ma w tym cel, żeby rozwinąć w nas egoizm, że żyjemy tylko dla siebie. I wiele osób za nim poszło. Zaszczepia samolubstwo, które bardzo skutecznie odseparowuje nas od Boga. Pamiętajmy o tym. Nie wszyscy od razu reagują na powołania. I o tym też Słowo Boże mówi. Wielu jest wezwanych, niewielu wybranych. Wielu jest wezwanych. To znaczy, że Bóg obdarzył umiejętnościami i talentami naprawdę wiele osób. Ale niewielu tak naprawdę Mu odpowiedziało. Niewielu chciało wejść w powołanie. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego wiele osób nie chce się wiązać z Bogiem. Bo uważają, że to dla nich jest ograniczenie, a oni chcą sami się realizować tutaj w świecie. Odrzucając Boga. Odrzucając Jego naukę, odrzucając Jego miłość i tak naprawdę życie z Nim. Są też tacy, którzy niekoniecznie Boga odrzucają od razu, ale zwlekają z wejściem w powołanie. Oni to troszeczkę przeciągają i później, bo ja jeszcze chcę zrobić to, bo jeszcze chcę zrobić to, bo ja nie mam na to czasu. Są też, mam na myśli tutaj osoby, które mogłyby już w jakiś tam sposób zaczął się poświęcać Bogu, ale to by ich kosztowało zrezygnowanie z niektórych rzeczy, z którymi ciężko im się rozstać. I później, jutro, pojutrze, za miesiąc. Problem w tym myśleniu jest taki, że jutro może nie przyjść. Jutro, bracie i siostro, może nie przyjść. Kto wie? Tylko Pan sam wie, ile ci życia zostało. I jak ty wykorzystasz to życie, tak też zostaniesz przez Boga później oceniony. Jak wykorzystasz dla siebie, no to będziesz się sam bronił przed Bogiem. Jeżeli go wykorzystasz dla Jezusa Chrystusa, to On przysądzi ostatecznym stanie w twojej obronie. Pamiętajmy o tym. Bo Bóg nikogo nie ściąga na siłę. Wzywa nas i czeka, aż odpowiemy tak. Pamiętacie małego Samuela, który spał i słyszał słowa Samuelu, Samuelu. I on myślał, że to woła jego nauczyciel, Heli. Przybiegł do Heliego i mówi, wołałeś mnie. A Heli mówi, że nie wołałem cię. I później znowu słyszał, Samuelu, Samuelu. Znowu pobiegł do Heliego. Wołałeś mnie. Nie, ja cię nie wołałem. Ale Heli to był Boży człowiek. Boży człowiek. I on wiedział, że skoro Samuel słyszy głos swojego imienia i to nie on go woła, to znaczy to musiał być Bóg. I dobrze doradził. Następnym razem, jak usłyszysz głos swojego imienia, powiedz, twój sługa słucha. I co się stało? I usłyszał Samuel głos, Samuelu, Samuelu. I co odpowiedział? Panie, twój sługa słucha. I Bóg zaczął do niego mówić. Bóg zaczął dopiero do niego z nim działać. Przecież Samuel doskonale słyszał głos. Bóg od razu mógł mówić to, co miał mu do przekazania. Najwyżej Samuel na początku byłby troszeczkę zaskoczony, zmieszany, bo słyszy głos, a nie widzi postaci. Ale myślę, że szybko by się otrząsnął i szybko by zrozumiał, że to nie Heli i nie inny z domowników, tylko Pan Bóg. Ale Bóg czekał, aż Samuel powie, tak, Panie, słucham Cię. I Bóg czeka na nas, aż my powiemy w końcu tak. I zaczniemy, i Jemu się poddamy. I zaczniemy słuchać, co On ma dla nas. Co On ma dla nas do przekazania i co my powinniśmy tutaj wypełnić. Co On ma dla nas. Inni czekają na zaszczytną rolę. A, jeszcze, przepraszam. Tylko, że Bóg nie czeka w nieskończoność. Bóg czeka cierpliwie do pewnego momentu. Jeżeli nie usłyszy z naszej strony tak, to, co ma być wykonane, wykona ktoś inny. Dzieło Boże zostanie wykonane. Pytanie, czy to będziemy my? I my się do tego przyczynimy? Czy ktoś inny? Bo na nas nie będzie można liczyć w tym momencie. Inni czekają, aż dostaną zaszczytne role. Tak jak Ferdek Kiepski, który czekał tylko na ofertę kierowniczą. Żadna inna oferta pracy go nie satysfakcjonowała. Uważał się że pozostałe wszystkie prace są poniżej jego poziomu. Tak samo wiele osób uważa, że każda inna służba jest poniżej jego poziomu. Tylko on potrzebuje tych służb zaszczytnych. Nie oszukujmy się, są to służby takie bardzo, gdzie się jest widocznym, gdzie można się pokazać. Był jeden z Bożych generałów, który koniecznie chciał głosić Słowo Boże, chciał nauczać, chciał być kaznodzieją. I co go spotkało? Najpierw pastor powiedział, będziesz głosił, ale będziesz głosił dla 3-latków. Bardzo mu się to nie spodobało. No gdzież on taki obdarowany i ma dzieciom głosić? Ale to była jego szkoła. I jego to była droga do tego, żeby Bóg go właśnie wyćwiczył. Bo nawet w życiu pracodawca, jak zatrudnia, to zazwyczaj nie zatrudnia od razu na najwyższe stanowisko, tylko musi sprawdzić. Czyli często się tak się pnie szczebel do góry, szczebel, aż w końcu można osiągnąć takie wysokie stanowisko. Ale najpierw trzeba być sprawdzonym. w tym mniejszym. W mniejszym. Dlaczego? Bo mniej prestiżowe stanowisko, niższe, to jest też niższa odpowiedzialność. I jeżeli ktoś się okaże dobrym w tych małych, w tym, na tym niższym szczeblu, to krok za krokiem będzie mu zwiększana odpowiedzialność, zakres obowiązków, a też i stanowisko. I to samo dzieje się w służbie. Słowo Boże mówi, że jeżeli ktoś jest w małym wierny, to będzie ten. To będzie wierny i też w dużym. Może to Pan Jezus dzwoni? To trzeba odebrać. Nie, okej. Okay. Dobra. Aha, okej. Okay. Więc jeżeli ktoś jest wierny w małym, to Bóg go dalej będzie rozwijał i Bóg będzie dawał coraz większe możliwości do służby. Będzie dawał coraz większą służbę wraz z rozwojem. Nie oszukujmy się. Nagroda wtedy będzie większa, ale też są wymagania dużo większe. Nawet w momencie, kiedy służba nie jest wykonywana dobrze. Kto w drobnym okaże się wiernym, to i w dużym tak samo. Wykonywana służba. Jak wykonujemy to, co zostało nam powierzone? To, co czytaliśmy, błogosławiony usługa, którego Pan jego, gdy przyjdzie, zostanie tak czyniącego. Zaprawdę powiadam wam, że postawię go nad całym mieniem swoim. Bracie i siostry, każdy z nas, znaczy wiele osób ma w naszym kościele jakieś zadanie do wykonania, ma jakąś służbę, która została przydzielona. I teraz chciałbym, żeby każdy z nas się zastanowił, jak sprawujemy tę służbę. W jaki sposób jest ona sprawowana? Czy w dobry, czy nie w dobry? Czy jest to sprawowana mechanicznie? Czy już jest weszła kwestia przyzwyczajenia, rutyny? Czy może nie? A czy może jest sprawowana bardzo dobrze? Dobrze jest zrobić sobie taki tak zwany rachunek sumienia. Dobrze jest zastanowić się, w jaki sposób, jak sprawujemy służbę, która została nam tutaj przypowierzona. Czy jest to dobra służba? Czyli ta służba, która się Bogu podoba. Co to znaczy dobra służba? To jest ta służba, w której my działamy zgodnie z wolą Bożą. Nie według naszego pomysłu, nie według naszej wizji. Bo to jest najgorsze, co jeżeli my idziemy według naszej wizji. Bo ludzka wizja, ludzka mądrość, wielokrotnie już było tutaj mówione, jest mądrością zawodną. Ale Boża mądrość, czyli Boża wizja, to jest to droga, która prowadzi do, tak naprawdę do sukcesu, czyli do wypełnienia woli Bożej. I pytanie, czy ty się modlisz, bracie i siostro, o swoją służbę? Ja nie mówię też o... Ja mówię o każdej służbie, nawet o tej najdrobniejszej. Czy ty się modlisz o Boże namaszczenie, o Boże prowadzenie, żeby ta służba była rozwijana? Czy ty się modlisz o to, żebyś ty też jak najlepiej tą służbę wykonywał? Ja tu mówię o każdej służbie, bez wyjątku. O tych drobniejszych, potem... trudniejsze. Czy jest modlitwa o prowadzenie Boże? A czy może już doszło do tego, że przyzwyczaiłeś się i robisz swoje i nic nie robisz z tym dalej? Rutyna, 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 rutyna. To nie o to Bogu chodzi. Bogu chodzi o to, żebyśmy szli naprzód. Żebyśmy szli, żeby nasza służba była dobrą służbą. A co się dzieje, jeżeli nasza służba jest złą? Pamiętacie, Hofni i Pinehas, synowie Heliego, zostajemy w domu Heliego. Synowie Heliego, w przeciwieństwie do Samuela, oni nie byli dobrymi sługami. Kradli to, co należało Bogu. I zapłacili za to, że się sprzeniewierzyli Bogu. I pamiętajmy o tym, że nasza służba jest formą ofiary Bogu. Ofiarujemy też i czas, ofiarujemy siebie. A w księdze Malachiasza Bóg jasno mówi, co sądzi o ułomnych ofiarach. Jeżeli dajemy siebie nie w 100%, Czyli jeżeli poświęcamy, nie poświęcamy siebie przy służbie, to tak naprawdę nasza ofiara jest ofiarą ułomną. A ofiara Bogu ma być ofiarą najlepszą, ma być przednią, a nie ułomną. A co jeżeli nic nie robisz dla Boga? To, bracie i siostro, chciałbym, żebyś się zastanowiła teraz. Dlaczego? Dlaczego nie idziesz dalej? Czego brakuje? Dobrze jest zrobić taki rachunek. Co robię dla Boga? Można sobie nawet rozpisać. Wziąć sobie rozpisać, ile czasu na co poświęcam w ciągu dnia. Ile czasu poświęcam na modlitwę, ile czasu poświęcam, czy też nawet sobie taki tygodniowy zrobić harmonogram. Ile czasu poświęcam, powiedzmy, na rodzinę, ile czasu poświęcam na pracę, ile czasu poświęcam na telewizję, ile czasu poświęcam na komputer, ile czasu poświęcam na służbę, ile czasu poświęcam na inne działania. Zrobić sobie planogram. Taki harmonogram i wypisać każdego dnia. No można sobie zrobić nawet taki tygodniowy. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. I zliczyć, ile czasu na co poświęcam. Ile czasu poświęcam na pracę, tak naprawdę. Ile czasu poświęcam na służbę. Ile czasu poświęcam na rodzinę. A ile czasu poświęcam na zjadacze czasu typu telewizor, komputer, gry i tak dalej. To jest niesamowicie ważne, bo to wtedy nam pokaże, czy mamy czas, czy nie. Bo czasami nam się wydaje, że chcielibyśmy więcej robić, ale brakuje nam czasu. Ale brakuje nam czasu. Gwarantuję wam, że jak zrobicie sobie taki planogram, to się okaże, że tego czasu jest dużo. Tylko nie zawsze dobrze go wykorzystujemy. Bóg czeka na otwarte serce. Bóg czeka na serca, które będą chciały mu służyć. Nie siłą, nie wtedy, kiedy pastor przyjdzie, mógłbyś to zrobić, a może to. Nie. Naprawdę, w naszym kościele jest jeszcze bardzo dużo rzeczy, które trzeba byłoby zrobić. I służb, w które można byłoby wejść. Nikt nikogo nie popycha na siłę, bo to nie o to chodzi. Bo Bóg szuka osób z czystym, otwartym sercem. Przyznam się do czegoś. Jak przyszedłem do kościoła, moim marzeniem zawsze było służyć jak najwięcej. I co trzeba było zrobić, to robiłem. Trzeba było dekorować salę. Siedzieliśmy w nocy z Lilą, dekorowaliśmy. Trzeba było szykować dla gości przyjęcie, szykowaliśmy. Trzeba było zastąpić w szkółkach, zastępowałem. Wszystko robiłem. I w pewnym momencie miałem chyba słabszy okres. Pastorowa wspomniała, jeszcze mieliśmy stary rzutnik, nie wiem, czy pamiętacie, do wyświetlania. Nie było jeszcze projektora, ale wchodziliśmy pomału już z projektorem i pastorowa kiedyś w jakiejś nieformalnej rozmowie powiedziała, no Marcin, może dobrze byłoby, żebyś wyświetlał slajdy. A ja sobie pomyślałem, a to niech sobie ktoś inny to robi. Wiecie co, to była jedyna rzecz, którą odmówiłem. Znaczy nie powiedziałem tego oczywiście wprost, nie powiedziałem, że nie, ja tego nie będę robił. Sobie to w duchu pomyślałem. Do tej pory tego żałuję. Nie to, żebym Benkowi chciał zabrać służbę. Chodzi o to, że odmówiłem służbę Bogu. Do tej pory, ja za to już Boga przeprosiłem wielokrotnie, ale jak ja o tym wspominam, to mnie po prostu w środku skręca, że tak się potrafiłem zachować, że było coś, co Bóg chciał, żeby było wykonane, a ja sobie myślałem, że nie. Niech sobie ktoś inny to robi. I powiedziałem sobie, że nigdy więcej tak nie postąpię. Nigdy więcej. Służba Bogu, służba w Kościele, to nie znaczy, że mamy wszystko rzucać i wykonać wszystko to, co pastor powie. Nie o to chodzi. Bo Słowo Boże mówi też, że ten, który przekłada służbę nad Boga i nad rodzinę, jest gorszy od poganina. Są sytuacje, gdzie naprawdę wiele osób służy i dodawanie kolejnych, powiedzmy, rzeczy czy też zajęć tak naprawdę, no to właśnie to może zaburzyć. I to nie chodzi o to, żeby w kimś teraz wymóc jakieś poczucie winy, że robi za mało. Nie. To absolutnie nie chcę, żebyście mnie tak zrozumieli. Ja tylko proszę, żeby każdy się zastanowił, jaka jest wasza służba. Jaka jest nasza służba, przepraszam, bo to się mnie w szczególności dotyczy. Czy jest ona, czy to jest ta, która się Bogu podoba? Czy to jest taka służba, jako, czy my jesteśmy jak Samuel? Czy my jesteśmy jak Mojżesz, czy jesteśmy jak Dawid? Czy też Daniel? Niesamowity człowiek, Daniel. Czy jesteśmy jak ci pozostali, typu Hofni, Pinehas? A takich to się wielu może znaleźć. Co niby służą, ale nie służą. I kolejne pytanie. Co ty chcesz z tym dalej zrobić? Czy wyjdziesz dzisiaj z kościoła z postanowieniem tego, że postanawiam coś zmienić? Czy nie? To jest tak naprawdę, bracie i siostro, to jest nasza decyzja. Każdego z nas, indywidualna. Co my dalej chcemy zrobić? Czy to nam jednym uchem wleci i wyleci? Czy może coś z tym zaczniemy robić? A co najlepiej można zacząć robić? Podam gotowe rozwiązanie. Zacząć się modlić. Zacząć się modlić. O to, żeby Bóg pokazał, co trzeba tutaj zrobić. I Bóg pokazuje. Bóg pokazuje, co trzeba wykonać w jego społeczności, w jego kościele. Od jakiegoś czasu modlę się, Panie, co tutaj należałoby jeszcze zrobić? I czwartek? No, w czwartek. Niech będzie czwartek. W zeszły czwartek poczułem taką myśl, że fajnie byłoby się zgromadzić wszyscy i popracować na budowie, na naszej budowie. Tak, żeby mieć ten też swój wkład, nie tylko finansowy, co Bóg nam daje, ale też, żeby fizycznie popracować wspólnie przy tym domu, który jest budowany w Styrzyńcu. I wiecie co? Myślałem, że to jest po prostu moja myśl. Moja myśl wewnętrzna. Dzień później, w piątek, podchodzi do mnie Leszek i mówi tak: Marcin, trzeba popracować, musimy zebrać ekipę, bo trzeba posprzątać na budowie, zrobić prace porządkowe na budowie. I mówię: super, dzięki. Ale to jest dla mnie odpowiedź, że to jednak nie była moja myśl. Pan odpowiada na to, na nasze modlitwy i wskazuje nam drogę, którą mamy podążać. Pod warunkiem, żeby chcemy Go słuchać i chcemy w 100% Jemu się podporządkować. Jeżeli tego nie zrobimy, to będzie nasz marny los. To będziemy należeć do tej grupy, co byli wezwani, ale nie zostali wybrani. I to nie będzie Boga wina, tylko to będzie tylko i wyłącznie nasza wina. Ten zaś sługa, który znał wolę Pana swego i nic nie przygotował i nie postąpił według jego woli, odbierze wiele razów. Lecz ten, który nie znał, choć popełnił coś karygodnego, odbierze niewiele razów. Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać. A komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać. To jest prawo Boże, które ustalił. Bóg daje błogosławieństwo, Bóg obdarza talentami, Bóg obdarza umiejętnościami i Bóg daje wolę. Ale zwróćmy uwagę, że ten, który więcej zrobił złego, ale nie był świadomy, nie był wybrany, może w sumie wybrany jest każdy do pewnej roli, ale nie był świadomy, że, a pomimo, że gorzej postępował, mniejszą karę dostanie niż ten, co wiedział, ale nie wykonał, albo wykonał częściowo. Z jednej strony wydaje się, że to jest niesprawiedliwe, ale z drugiej strony tak naprawdę ten, który wiedział, a nie wykonał w 100%, sprzeniewierzył się Bogu i z automatu ten grzech sprawia, że przed Bogiem naprawdę nie jest Nie chcę powiedzieć, że nie jest mile widziany, ale może być taka sytuacja, że przy sądzie ostatecznym usłyszy: nie znam Cię. Ale Panie, przecież tyle dla Ciebie zrobiłem. Nie znam Cię. Nie znam Cię. To znaczy, że służba była ludzka, a nie była boska. Czyli służba była wykonana niedbale i o tym też możemy przeczytać w Słowie Bożym, że służba, która jest wykonywana niedbale, no nie oszukujmy się, Bogu się nie podoba. To wam, bracie, chciałbym, siostry, przekazać. O, znalazłem. Jeremiasza 48:10. Przeklęty, kto wykonuje dzieło niedbale. Pamiętajmy o tym, żeby wykonywać dzieło Boże z jak największą starannością. Pamiętajmy o tym, że jeżeli chcemy służyć, to zacznijmy to i teraz. Zacznijmy od modlitwy, a jeżeli nie jesteś pewny, co Bóg ma dla ciebie, zawsze możesz przyjść do pastora i powiedzieć: jestem gotowy, co mam tego, co mam zrobić. I uwierzcie mi, że przyjdzie odpowiedź. Tak, że i pastor będzie wiedział, i ty będziesz wiedział. Wiedziała. Będziecie w tym błogosławieni. A Pan będzie uwielbiony waszymi czynami. Naszymi czynami. I to chciałbym, bracia i siostry, żebyśmy usłyszeli.